W Radiu Maryja Czas na Wiadomości. Zapraszam. Przebywający w Iraku ojciec święty Franciszek jako pierwszy papież przewodniczył w sobotę mszy świętej w obrządku chaldejskim, czyli kościoła wschodniego działającego głównie na terenie historycznej Mezopotamii. Liturgię sprawowano w katedrze chaldejskiej w Bagdadzie. Uczestniczył w niej także prezydent Iraku, który jest muzułmaninem. Eucharystia była centralnym i ostatnim punktem drugiego dnia wizyty ojca świętego w Iraku. W homilii papież Franciszek zwrócił uwagę, że Słowo Boże mówiło tego dnia o mądrości, świadectwie i obietnicy. Nawiązując do historii Mezopotamii, powiedział, że mądrość była kultywowana na tych ziemiach od czasów starożytnych i właśnie tu powstało też wielu świadków, zaznaczył.
Droga siostro, drogi bracie, być może patrzysz na swoje ręce i wydają się one tobie puste. Być może do twojego serca wkrada się nieufność i nie czujesz się wynagrodzony przez życie. Jeśli tak, nie lękaj się. Błogosławieństwa są dla ciebie. Dla ciebie, który jesteś utrudzony, głodny i spragniony sprawiedliwości. Dla ciebie, który jesteś prześladowany. Pan obiecuje ci, że twoje imię jest zapisane w jego sercu, w niebie. I ja dzisiaj Jemu dziękuję z wami i za was, ponieważ tutaj, gdzie w starożytności zrodziła się mądrość, w naszych czasach powstało wielu świadków. Świadków często pomijanych w serwisach informacyjnych, ale cennych w oczach Boga.
W sobotę papież Franciszek odwiedził rano święte dla szyitów miasto An-Najaf. Tam spotkał się z Ajatollahem, przywódcą irackich szyitów. Następnie ojciec święty uczestniczył w spotkaniu międzyreligijnym na równinie Ur, ziemi Abrahama. W swoim przemówieniu następca świętego Piotra zwracał uwagę, że prawdziwa religijność to oddawanie czci Bogu i miłowanie bliźniego.
Wrogość, ekstremizm i przemoc nie rodzą się z ducha religijnego. Są zdradą religii. A my, ludzie wierzący, nie możemy milczeć, gdy terroryzm nadużywa religii. Przeciwnie, naszym zadaniem jest jednoznaczne wyjaśnienie nieporozumień. Nie pozwólmy, aby światło nieba zostało przesłonięte chmurami nienawiści.
Pielgrzymka papieża Franciszka do Iraku potrwa do poniedziałku. Transmisje prowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Priorytetem jest udzielanie pomocy potrzebującym bez względu na ich wyznanie czy narodowość, podkreśliła to europoseł Beata Kempa. Z inicjatywy Polityk odbyła się w sobotę konferencja online poświęcona wyzwaniom i możliwościom Unii Europejskiej w dobie współczesnych kryzysów humanitarnych, a także pomocy najbardziej potrzebującym w obliczu pandemii COVID-19. Celem była m.in. ocena dotychczasowej polityki pomocowej Unii Europejskiej oraz wyznaczenie kierunków zmian tak, aby przygotować europejską pomoc humanitarną na nowe wyzwania. Europoseł Beata Kempa zaznaczyła, że Unia jest jednym z największych darczyńców tej pomocy. Jednocześnie podkreśliła, że kluczowa jest pomoc niesiona tym ludziom w miejscu ich urodzenia i zamieszkania, czyli tam, gdzie są zakorzenieni kulturowo. Tak robi m.in. Polska.
Pomoc humanitarna Unii Europejskiej koncentruje się przede wszystkim na żywności i żywieniu, schronieniu, opiece zdrowotnej, wodzie, infrastrukturze sanitarnej oraz edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych oraz teraz w nadzwyczajnych działaniach kwestia pomocy w przekazywaniu bezpośrednim, czyli w owych mostach powietrznych w sytuacji kryzysowej COVID. Porozumienie osiągnięte w listopadzie 2020 roku przewiduje przyznanie łącznej kwoty 10,3 miliardów euro na pomoc humanitarną w kolejnych wieloletnich ramach finansowych 2021-2027. Taką kwotę przekaże Unia Europejska.
W poszczególnych panelach tematycznych obok polityków uczestniczyli też m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą humanitarną na świecie, jak Polska Sekcja Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie czy Caritas. Europoseł Beata Kempa zwróciła też uwagę, że konferencja zbiegła się w czasie z pielgrzymką papieża Franciszka do Iraku. Jest to niezwykle ważne i historyczne przedsięwzięcie. Tak europoseł oceniła pierwszą w historii wizytę Ojca Świętego w tym kraju. W jej opinii każdy gest wobec potrzebujących niesie im nadzieję i jest niezwykle ważny. Na Podkarpaciu niedaleko Jarosławia w sobotę po południu zakończyły się oględziny miejsca wypadku ukraińskiego autokaru. W nocy z piątku na sobotę zginęło tam 5 osób. W szpitalach jest kilkanaście, w tym część w stanie ciężkim. Autokarem podróżowało 57 pasażerów narodowości ukraińskiej. Prokuratura podała, że śledztwo będzie prowadzone w kierunku katastrofy w ruchu lądowym. Przyczyny wypadku bada też policja. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zapewniła podczas sobotniej konferencji prasowej, że akcja służb po wypadku na A4 była bardzo sprawna.
W zdarzeniu powzięliśmy informację na 10 minut przed północą w dniu wczorajszym. Niezwłocznie zostały zadysponowane właściwe służby, a mianowicie Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, również zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Służby zgłosiły się na miejscu zdarzenia w ciągu 10 minut od momentu otrzymania sygnału do dyspozytorni. Działania zostały sprawnie przeprowadzone.
Kondolencje rodzinom ofiar przekazali prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz m.in. szef MSZ-u. Na Twitterze wpis z kondolencjami w językach polskim i ukraińskim zamieścił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Utworzenie ośrodków eksperckich dla chorób rzadkich, diagnostyka czy dostęp do innowacyjnych terapii to tylko niektóre z założeń Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Długo wyczekiwany przez pacjentów dokument trafił w tym tygodniu do prekonsultacji społecznych. Strategia została rozpisana na lata 2021-2023, a więcej w relacji redaktor Anny Włusek.
Szacuje się, że w Polsce jest co najmniej od 2 do 3 milionów obywateli dotkniętych chorobami rzadkimi. I to właśnie im dedykowany jest Narodowy Plan, który obejmie 40 konkretnych zadań. Jak zapewnia resort zdrowia, mają one zwiększyć dostępność do diagnostyki i leczenia chorób rzadkich. W opracowaniu dokumentu wzięli udział eksperci, m.in. w dziedzinie genetyki klinicznej i pediatrii. Wśród nich była profesor Krystyna Chrzanowska, która wskazała, że najważniejszym celem planu jest zapewnienie kompleksowej i koordynowanej opieki medycznej nad pacjentami z chorobami rzadkimi. Jak wskazała, kluczową rolę będą spełniały przy tym ośrodki eksperckie. Kolejnym ważnym obszarem będzie diagnostyka.
Jak ośrodki eksperckie zidentyfikujemy i zaczną one funkcjonować, będą się też łączyć w sieci krajowych ośrodków eksperckich na wzór europejskich sieci referencyjnych. Tu jest też oczekiwanie, że będzie wzajemna współpraca i łatwiejszy dostęp do konsultacji w całej Europie. To, co jest kluczowe dla pacjentów, to jest diagnostyka. W głównej mierze ta diagnostyka genetyczna, ponieważ my mamy laboratoria, które potrafią wykonywać takie badania, ale niestety do tej pory nie było finansowania z puli NFZ.
Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich zakłada także utworzenie krajowego rejestru takich schorzeń, paszporty pacjentów i platformę edukacyjną dla pacjentów i lekarzy. Koszt wprowadzenia planu w 2021 roku to ponad 90 milionów złotych. Na leki z Funduszu Medycznego ma trafić 750 milionów.
Ruszył nabór do konkursu wodorowego w ramach mechanizmu IPCEI, który ma wspierać politykę gospodarczą i konkurencji Unii Europejskiej. Projekty, jakie można zgłaszać do konkursu, powinny opierać się na nowoczesnych technologiach wodorowych. Muszą się też charakteryzować partnerstwem z innymi państwami wspólnoty. Obecnie trwa dyskusja, czy będą to 3 czy 4 kraje. Nabór zainaugurował wicepremier minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Polityk podkreślił, że inwestycje wodorowe to przyszłość.
Wodór to przyszłość. To jest energia przyszłości. I nawet jeżeli ta technologia na razie jest droga, to z historii wszelkich wynalazków wiemy, że z czasem koszty będą maleć, skala produkcji będzie rosnąć, a sama technologia będzie się upraszczać, doskonalić i upowszechniać. Podam jeden wymowny przykład. Autobus elektryczny może pokonać do 200 km, a następnie musi ładować się kilkanaście godzin. Autobus z napędem wodorowym już teraz pokonuje od 300 do 500 km, a ładuje się kilkanaście minut. Na dodatek to czysta energia z czystego źródła.
Nabór wniosków do konkursu wodorowego zakończy się 26 marca. Polska jest jednym z liderów w produkcji wodoru. W skali Europy zajmujemy 3. miejsce, a w skali świata 5. W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II w Toruniu rozpoczęła się w sobotę 9-miesięczna nowenna, która przygotuje rodzinę Radia Maryja do 30. rocznicy powstania rozgłośni. Podczas nabożeństwa wierni będą dziękowali Bogu za Radio Maryja i poproszą o dalsze łaski. Nowenna będzie połączona z aktem oddania się Matce Bożej. W sobotę medytację podczas pierwszej nowenny poprowadził dyrektor i założyciel Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Nowenna jest także przeproszeniem za wszystkie bluźnierstwa wobec Matki Bożej.
Przychodzimy do Ciebie, Maryjo, pierwsza chrześcijanko, gwiazdo nowej ewangelizacji, nasza Matko. Chcemy czynić to, o co nas prosisz. Chcemy wynagradzać w tę pierwszą sobotę, Twoją sobotę, za wszystkie zniewagi, jakich doznajesz od ludzi. Od ludzi pogubionych, od ludzi zwiedzionych przez złego.
Nowenna będzie odprawiana w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II w Toruniu w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 12 do 13. W modlitwie można uczestniczyć również duchowo, łącząc się z sanktuarium za pośrednictwem transmisji w Radiu Maryja i telewizji Trwam, a także w internecie. I na koniec jeszcze informacje ze świata sportu. Polska zdobyła brązowy medal w drużynowym konkursie skoków podczas narciarskich Mistrzostw Świata w Oberstdorfie. Niemcy mają złoto, a Austria srebro. Polska drużyna walczyła w składzie Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Andrzej Stękała. Niemcy obronili tytuł wywalczony w 2019 roku. Wówczas na kolejnych pozycjach uplasowały się ekipy Austrii, Japonii oraz Polski. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.